Czytanie Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 17, wiersze od 1 do 9a. Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i tak odezwał się do mnie. Chodź, ukażę ci wyrok na wielką nierządnicę, która siedzi nad wieloma wodami, z którą nierządu dopuścili się królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem niewiastę siedzącą na bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły. Miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię, tajemnica, Wielki Babilon, macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. I ujrzałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa. A widząc ją, bardzo się zdumiałem. I rzekł do mnie anioł, czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi. A ma siedem głów i dziesięć rogów. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej. Ma wyjść z czeluści i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata, spoglądając na bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia, a mający mądrość.
Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz. Tu chodzi o ostatniego anioła, o którym mówiliśmy, który wylał swą czaszę w powietrze. Powietrze w symbolice biblijnej, jak mówiłem, jest jakby ilustracją ducha. Bóg stwarzają człowieka, tchnął. Chrystus zmartwychwstały, tchnął swego ducha. Mówimy, wyzionął ducha. Chodzi o sferę ducha, a konkretnie w tym wypadku chodzi o duchownych, o hierarchię, o tych, którzy profesjonalnie zajmują się sprawami uduchowienia człowieka. I mówiliśmy o tym, że ten anioł jest aniołem męstwa. I pytanie, klasyczna kolejność według proroka Izajasza, daru Ducha Świętego jest taka. Jest świecznik, dar bojaźni Bożej, i z tego świecznika, z tej podstawy wyrastają jakby gałęzie, dar mądrości i rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności. A tu jest zmieniony porządek. Na końcu anioł mówi o darze męstwa. Dlaczego? Dlatego, że jak już słyszeliśmy i teraz w tym rozdziale, w kolejnych rozdziałach będziemy słyszeli, nasze czasy to są czasy bardzo bolesnego przełomu i ze względu na apokalipsę sumień, której będą poddani wszyscy mieszkańcy ziemi, czy wierzą, czy nie wierzą, i ze względu na wielkie oczyszczenie w takim stopniu, w jakim będzie ono niezbędne, żeby świat uratować dla Boga na wieki. Bo świat po równi pochyłej stacza się w piekło. Świat zatraca poczucie granicy między dobrem a złem. W związku z tym sam sobie udziela rozgrzeszenia. Chrystus niepotrzebnie oddał za nas życie na krzyżu jako Baranek Boży. Nikt nie chce mu oddać zła. Nikt też od Chrystusa zmartwychwstałego nie chce przyjąć jego ducha, daru Ducha Świętego. Nasze czasy będą wymagały daru wyjątkowego męstwa. Przypowieścią o darze męstwa jest muszla, która produkuje perły. Jeżeli muszla żeruje, fala morska może tam jakiś kamyczek w ten organizm wnieść, czy jakiś piaseczek, który rani organizm. I wtedy organizm muszli produkuje perłę. Świat musi w naszych czasach, kością musi się stać perłą. Każdy z nas musi się nauczyć zło przemieniać w dobro. Dlatego cierpienia będzie bardzo dużo. Treść 17 rozdziału Apokalipsy można by wyrazić w takim pytaniu. Czy wyznawcy Chrystusa żyją na poziomie wielkiego, wielkiego przymierza? Jeżeli nie żyją na poziomie wielkiego przymierza, to są wielką nierządnicą. Jakieś wielkie sprzeniewierzenie jest, wielkie zaniechanie. W związku z tym przypomnijmy sobie, po jakie doświadczenia życia ludzkiego sięgał Bóg, żeby mówić, że Bóg, który jest, który się objawia w Piśmie Świętym, jest Bogiem przymierza. Bogiem, który jest darem. Ja jestem Twoim Ojcem, Ty bądź moim dzieckiem. I Bóg sięgał po, żeby wyrazić łaskę, dobrodziejstwo przymierza, po takie porównania. Gleba, ziarno, ziarno. Ty bądź glebą, a ja będę ziarno. Ja Cię strawię, ja Cię posiądę. Dam Ci wyjątkową płodność. Ty bądź owcą, owieczką, a ja będę pasterzem, zatroszczę się o Ciebie. Ty bądź synem, ja Cię będę ojcem. Ale najwspanialszy obraz, i o tym właśnie tutaj w 17 rozdziale jest mowa, to jest ja, Bóg, Syn Boży, stając się człowiekiem, chcę Cię zaślubić, chcę Cię zrealizować w tym, co jest w Tobie największym głodem. To Duch Święty jest miłością oblubieńczą. Ja jako oblubieniec mam możliwość, nie tylko, że Cię zakodowałem na miłość oblubieńczą, ale ja mam moc to w Tobie zrealizować. I o tym rodzaju przymierza mówi Ewangelia Jana. I wiemy, że Ewangelia Jana zaczyna się od pierwszego znaku, od pierwszego cudu, od godu w Kanie, gdzie Jezus przez pierwszy cud przemiany wody w wino prorokował o tym, o czym będzie mówił na końcu Ewangelii Jana, że przez krzyż, w krzyżu nas zaślubi jako nierządnicę, jako grzesznika. Bo w języku biblijnym każdy grzech jest nierządem z demonem, z diabłem. Każdy grzech jest nierządem z demonem. My tak mówimy, no to jest przekroczenie prawa. A święty Jan mówi, kto grzeszy, jest dzieckiem diabła. Wchodzi w przymierze, jednoczy się z demonem. Zaczyna się Ewangelia Jana od godu w Kanie. I tam Jezus przemienia wodę wino, ale kończy się ta Ewangelia, kim my będziemy poprzez krzyż i zmartwychwstanie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. A krzew winny dokonuje tego samego cudu, co cud w Kanie. Czyli to już nie Jezus tylko, ale Jezus w nas chce dokonywać tego cudu przeistoczenia, że wszystko staje się winem. I jeżeli Jezus używa tutaj tego, Duch Święty używa tego epitetu wielka nierządnica, to jest pytanie, czy daliśmy się tak zjednoczyć Jezusowi z sobą, że Jezus tak w nas może żyć, że wszystko staje się winem, gronem winnym. Wszystko przeistacza się w grono winne, wino. Wielka nierządnica na drugim krańcu, właściwie na początku powinno być wielka oblubienica. Ja zrobiłem wszystko, byście byli wielką oblubienicą. Droga, którą przeszedłem, była drogą trudną, 3 lata, od niepowodzenia do niepowodzenia, mimo znaków mesjańskich. Przeszedłem tę drogę krzyżową, krzyż, zmartwychwstanie i zmartwychwstałem, by przyjść i prosić Cię jako oblubieniec. Czy zechcesz być moją oblubienicą? Czy chcesz, żebym ja w Tobie zamieszkał? Niestety, ponieważ my nie żyjemy, nie jesteśmy wychowani do duchowości biblijnej, w związku z tym ani sobie rachunku sumienia nie robimy w tym względzie. Nie uświadamiamy sobie, że Bóg prawdziwy, Bóg biblijny, to jest Bóg przymierza, który marzy o jednym, żeby się sprzymierzyć, zjednoczyć ze swoim stworzeniem, ponieważ tylko Bóg jest realistą. Wie, na co nas stać. Że przez każdy grzech wchodzimy w przymierze z demonem. Gdy otworzymy w domu, to zróbcie, gdy otworzymy księgę proroka Jeremiasza, rozdział 2, od wiersza 20, to tam przed niewolą babilońską prorok Jeremiasz o Izraelu, o narodzie wybranym, mówi nierządnica. Bez tego przymiotnika wielka, nierządnica. Izrael przed niewolą babilońską jest już niereformowalny, nie do uleczenia przez proroków. Nie do uleczenia. Dlatego Bóg musiał ich wydać w ręce Babilonu. No i tam zrodziła się święta reszta. Święta reszta zrodziła się na tej zasadzie, że zrozumieli swoją grzeszność i potrzebę tego zbawienia, o którym później będzie, które później będzie realizował Jezus Chrystus. A w niewoli babilońskiej prorok Ezechiel w rozdziale 16 i 23 będzie mówił też to samo. Poczytajcie rozdział 16 i 23. Bardzo mocny tekst. Chcę przez to powiedzieć, że ten epitet nierządnica, wielka nierządnica, nie dotyczył pogan, tylko dotyczył potomstwa Abrahama, które było poślubione w przymierzu na Synaju. Konsekwentnie ten epitet z Apokalipsy, rozdział 17, nie dotyczy pogan, nie dotyczy starożytnego Rzymu, tylko dotyczy Rzymu jako stolicy chrześcijaństwa. Przez to wyrażenie wielka nierządnica, duch zmartwychwstałego Chrystusa mówi, w Kościele było, jest i oby nie było wiele rzeczy nieświętych, dalekich od świętości. I ja, Chrystus zmartwychwstały, z tym się nie mogę utożsamić. Teraz wam to uświadamiam, bo teraz przychodzi czas na oczyszczenie oblubienicy. Choć ukaże ci wyrok na wielką nierządnicę, której 2000 lat temu dałem możliwości bycia krzewem winnym, tak się z każdym ochrzczonym zjednoczyć, żeby to moja moc w nim z wszystkiego czyniła wino miłości. Wielka nierządnica, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu dopuścili się królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. I na dole macie interpretację, kim jest ta wielka nierządnica, która siedzi nad wielu wodami. Bogini Roma. Później dalej będzie mowa o tym, że ona dosiada bestii, symbolu całego mocarstwa Imperium Rzymskiego. Otóż tego, co już powiedziałem, wynika, że to jest tylko część prawdy. To jest tylko część prawdy, bo Rzym pogański nie otrzymał takiego daru, takich możliwości. Tylko część prawdy. Żeby to zrozumieć, teraz posłuchajcie z drugiej księgi Samuela, rozdział 12, od wiersza 1 do 7a, pewnego wydarzenia. Na przykładzie tego wydarzenia zinterpretuję, jak rozumieć tę nierządnicę.
Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: w pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owcę i wielką liczbę bydła. Biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi. Jadła jego chleb i piła z jego kubka. Spała u jego boku i była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła. Czy mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał? Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował człowiekowi, co przybył do niego. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Natan oświadczył Dawidowi: ty jesteś tym człowiekiem.
Rozpalił się święty gniew w Dawidzie. Tak został podpuszczony. Otóż tu jest ten sam zabieg. Tak jak w historii, w życiu króla Dawida, ta przypowieść była lustrem, w którym on miał się zobaczyć grozę swojej niegodziwości. Tak samo, jeżeli Duch Święty, Chrystus zmartwychwstały, mówi tutaj o wielkiej nierządnicy, też Rzymie, w Rzymie czczona była bogini tego miasta Romy, która oczywiście panowała nad wieloma krajami, nad wieloma wodami, rzekami. I to jest jedynie lustro, w którym Kościół ma zobaczyć, że nie jest tą oblubienicą, nie jest krzewem winnym, zjednoczonym, poślubionym do końca Chrystusowi zmartwychwstałemu. Nie służy Chrystusowi zmartwychwstałemu. Tylko niestety, wprawdzie dzięki Konstantynowi Wielkiemu bardzo szybko Kościół katolicki się rozprzestrzenił w Imperium Rzymskim. Tym niemniej Kościół nie przetrawił narodów. Nie przetrawił narodów wodami życia. Tu przez wody trzeba rozumieć przymierze. Przypominam proroka Ezechiela, rozdział 47, że ze świątyni, z prawej strony świątyni, wypływa najpierw skromnych rozmiarów strumień, później w miarę jak płynie dalej, jest coraz głębszy. Inny tekst, który porównuje przymierze do wypływających wód miłości, wód życia, Ewangelia Jana, rozdział 7, od wiersza 37. A my tutaj sobie przeczytajmy inny fragment z księgi proroka Jeremiasza, rozdział 17, gdzie znowu Duch Święty ilustruje przymierze.
To mówi Pan, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaku na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście, wybiera miejsce spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców.
Chodzi mi o to, żebyście w oparciu o Pismo Święte zauważyli, że dobrodziejstwo przymierza jest porównane do wody, która nieustannie wypływa z Chrystusa zmartwychwstałego. I jeżeli my będziemy tym drzewem zasadzonym niby na pustyni tego świata, ale przy strumieniu, przy tej rzece, to nic nam nie grozi. Będziemy zawsze żyć, owocować i będzie nam dobrze. Te wody zostały rozprowadzone dzięki temu, że Konstantyn Wielki zawarł przymierze z Kościołem. I dotąd bardzo skromnych, ubogich biskupów uczynił książętami, poubierał ich w purpury, podawał złote pierścienie, bo to byli ludzie, na których on mógł polegać. On zyskał, ale Chrystus chce powiedzieć, że Kościół, jego Kościół na tym bardzo, bardzo stracił. Ponieważ mimo woli niewiasta Kościół została odziana w purpurę, szkarłat, cała zdobna w złoto, drogie kamienie, perły. Miała w swojej ręce jednak złoty kielich pełen obrzydliwości, ponieważ biskupi zostali zajęci zupełnie innymi sprawami, a nie sprawami ducha. Weszli w interesy panujących. I tutaj jest mowa, że dopuścili się nierządu z królami ziemi. A mieszkańcy ziemi upili się winem nierządu. To są mocne słowa prorocze, które mówią, że mieszkańcy ziemi byli przekonani, dumni z tego, że są chrześcijanami, że już są zbawieni, nie żyjąc Chrystusem, tylko żyjąc wartościami tego świata. O jakie tutaj te wartości świata chodzi? I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. Otóż, dlatego tu jest wspomniana pustynia. Z historii Starego Testamentu wiemy, że Bóg po wyprowadzeniu Izraela z niewoli egipskiej na pustyni pod Synajem zawarł z nimi przymierze, zaślubił ich. I na pustyni ludzie byli bardzo mali. Człowiek bardzo mały, bezsilny, bezradny. Musiał polegać na Bogu. Bóg był wielki, człowiek mały. Ale w momencie, kiedy już weszli do ziemi obietnicy, Bóg był zbędny. Mieli krainę opływającą w mleko i miód. Bóg był malutki, ale człowiek wielki. I zaczęli sobie już wybierać ludzkich królów i dzięki tym ludzkim królom być tak wielkimi, że już Bóg przestał się liczyć. Przymierze z nim zanikało. Również na początku Nowego Testamentu, gdy Bóg w Jezusie Chrystusie realizuje pełnię obietnic. Na początku po chrzcie Jezus idzie na pustynię i tam przeżywa trzy pokusy. To znaczy, tam szatan mu daje poznać, czego od niego i Izrael, i świat będzie oczekiwał, kiedy się objawi jako Zbawiciel, jako Mesjasz. Pierwsza pokusa: niech kamienie staną się chlebem. Jezus mówi na to: te twoje propozycje to są pozorne, kłamliwe rozwiązania, ponieważ człowiek nie jest tylko ciałem, jak zwierzątko, jak krówka, tylko człowiek jest duchem. Stworzony obraz Boga jest głodem Boga. Nie samym chlebem żyje człowiek. Druga pokusa: bierze go na podczas Paschy na róg świątyni, mówi: skocz w lud, niech cię aniołowie zniosą, będzie entuzjazm, obwołają cię królem. Chce z Jezusa uczynić idola w świecie i w kościele. I na tym wygrał Konstantyn Wielki, że Kościół też chce być idolem. Każdy kapłan chce być idolem. Chce być idolem. Biskupi są być idolami. Jest pokusa być idolem. Skocz ze świątyni. To znaczy, pomiń ludzkie wnętrze. Nie uobecniaj tam bogactwa, krzyża i zmartwychwstania, darów Ducha Świętego. Pomiń to. Wtedy chciwość w człowieku zostanie. Być idolem. Być idolem. Wszystkie partie polityczne chcą być idolami. No, jak oni straszni. Chcą być idolami. Trzecia pokusa. Szatan bierze Jezusa na wysoką górę, pokazuje mu wszystkie królestwa świata, przepych. Upadnij na kolana, oddaj mi pokłon, ja ci to wszystko dam. Jezus mu na to odpowiada: nie Bóg ci będzie służył, tylko ty Bogu będziesz służył, co mu później udowodnił tajemnicy krzyża, że krzyżując Jezusa Chrystusa zbawił świat. Zbawił świat. Zrobił to, czego nie chciał. Że Bóg na tyle przerasta pryd szatana. Otóż tu w tym zdaniu zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. To są te przywołania przymierza w Starym Testamencie i tego przymierza, które Jezus Chrystus, przez który Jezus Chrystus, po pierwsze, przez krzyż i zmartwychwstanie, zrealizuje największy głód człowieka, zechce nakarmić go prawdą o Ojcu. Dziecko może mieć w sobie Ojca. Pokusę bycia idolem. Jeżeli masz w swoim wnętrzu, jesteś w przymierzu z Bogiem, to jesteś Bożym dzieckiem, to już nie jesteś zainteresowany aż tak bardzo bycia idolem. Co więcej, Bóg rozwiązuje najpierw problem w twoim wnętrzu, a później te zewnętrzne uwarunkowania historii już cię aż tak bardzo nie boją. Bo i tak jesteś szczęśliwy w każdej sytuacji. No i wreszcie, jak masz mądrość i moc krzyża w swoim wnętrzu, to nawet diabeł jest bezradny, bo ty wszystko bierzesz w żagiel miłości krzyża, wszystkiego razem z Chrystusem czynisz dobro, zbawienie świata. W związku z tym szatan staje się bezsilny. Ale jeżeli byśmy żyli tym wielkim przymierzem, nie byli wielką nierządnicą, tylko żyli wielkim przymierzem, to automatycznie największy głód człowieka jest rozwiązywany. Nie byłoby bezbiednej idolatrii w naszych umysłach i sercach, nie byłoby nierządu, mieszkańcy ziemi nie upijaliby się. Tutaj w tym upiciu chodzi o dumę, o dumę, że my już jesteśmy chrześcijanami. Podczas nie, narody nie są chrześcijańskie. Upicie się, pewność, fałszywa pewność. Podsumowuję, jeżeli w tym komentarzu, takie są tradycyjne komentarze biblistów, tutaj jest mowa o bogini Romy, miasta Rzymu, to jest prawdą, ale to jest tylko część prawdy. Ponieważ Chrystus chce powiedzieć, że to jest jedynie lustro, w którym wy macie siebie zobaczyć, że nie należycie do mnie do końca. Poczynając, jak powiedziałem, od Konstantyna Wielkiego, kiedy on niby świadczy dobro, ale w gruncie rzeczy sprawił, że odtąd nie tyle interesy Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, zbawienie Jego wnętrza, co raczej zewnętrzny triumfalizm, Kościół celebrował poczucie sukcesu, że to tak łatwo chrzcić całe narody, chrzcić, żeby Chrystus zatriumfował. Tymczasem to są tylko złudzenia. Krótko mówiąc, Kościół jednak od czasów Konstantyna wszedł w te trzy pokusy bezwiednie, nawet nie wiedział kiedy. Wszedł w te trzy pokusy triumfalizmu, głodu, bogactwa, posiadania. Wszystko stało się pozornym osiągnięciem. No, jeszcze czytajmy i przybliżmy ten tekst. I ujrzałem niewiastę siedzącą na bestii. Bestia, jak mówiłem, to jest państwo. To jest państwo, które nie żyje duchem Jezusa Chrystusa. Niewiasta to Kościół. Pełne imion bluźnierczych, bestia. Ci, którzy dawali się ochrzcić, wcale nie żyli duchem Chrystusa. Mającej 7 głów i 10 rogów, a jednak niewiasta miała w sobie wielki dar Chrystusa Zmartwychwstałego, 7 sakramentów świętych, 7 darów Ducha Świętego i 10 przekazań. To, co było w Radzie, już czytaliśmy. Macierz nierządnic, to chodzi o przykład, zły przykład. Ludzie byli przekonani, że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. I ujrzałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków. Tutaj znowu można to źle rozumieć. Kościół był dumny z wszystkich męczenników i ze swojej wiary w największego męczennika Jezusa Chrystusa, sprawując Eucharystię, pijąc Jego krew i tak dalej, przez zmartwychwstanie. Pijany to tyle samo, co dumny, zadowolony już. Wszystko jest w porządku. Rzekł do mnie anioł: czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi. Ma 7 głów, 10 rogów. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej. I ma wyjść z czeluści i zdąża na zagładę. To jest podsumowanie całej historii Kościoła. Kościół w pewnym momencie dorobił się państwa kościelnego. Państwa kościelnego. Wtedy rzeczywiście bardzo się utożsamił z bestią. Była i nie ma jej. W pewnym momencie państwo kościelne zostało zabrane Kościoła. Aluzja, że to pójdzie na zagładę. I zdumowali się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w Księdze Życia od założenia świata. Zdziwienie było, dlaczego Kościół tak łatwo się zgodził na utratę państwa kościelnego. Bo dla ludzi nie mających Ducha Jezusa Chrystusa czymś wszystkim to jest ten świat, wartości tego świata. Spoglądając na bestię, iż była i nie ma jej i ma przybyć. Znowu jest mowa o tym, że po epoce Królestwa Tysiąclecia, Ducha Świętego, przyjdą czasy Antychrysta, Kościół jakby zwielokrotnioną siłą wejdzie w ten świat. Tu trzeba zrozumienie, to jest dar rozumu. A dar rozumu, w darze rozumu chodzi o pokorę. Rozum, dar rozumu ma nas nauczyć pokory. Tu potrzebna jest Kościołowi duchownym pokora. Jeżeli będziemy mieli pokorę, zrozumiemy Apokalipsę, zrozumiemy, o co tu Jezusowi chodzi. O mający mądrość, dar mądrości. W darze mądrości chodzi o wyeliminowanie balastu. Kościół się obłożył balastem niepotrzebnym. Tak jak wam mówiłem, na szczęście nikt ze moich współbraci nie słyszy. Bądź co bądź, już te 77 roczków przeżyłem i obserwowałem jako kleryk, czym się zajmowali przełożeni świętej lipce, proboszczowie i obecnie. Od rana do nocy mury i jeszcze raz mury. Drapanie, bielenie. No, oczywiście przewodnicy wtedy mogą powiedzieć, to ten ojciec superior to zrobił. No dajcie jeszcze trochę. To wszystko państwo. Dalej będzie mowa w tym rozdziale 18, że no właśnie, przez działania apokaliptyczne jakoś Chrystus nas uwolni od tego balastu. Liczę na to, że święta Lipka przetrwa. Tak, no bo to w końcu jest epoka maryjna, a tu jest sanktuarium maryjne. Jeżeli tu jest mowa o tej o tej wielkiej nierządnicy i tak dalej, to jest cały czas ironia, święta ironia. Ogromny ból Jezusa Chrystusa jako oblubieńca.
Siedem głów to jest siedem gór. Tam, gdzie siedzi na nich niewiasta. I siedmiu jest królów. Pięciu upadło, jeden istnieje. Inny jeszcze nie przyszedł. A kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym. A jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.
Wcześniej zapomniałem powiedzieć, a na jej czole wypisane imię tajemnica. Wielki Babilon. Kościół sobie nie zdaje sprawy z tego, jak daleko odszedł od intencji tęsknot Jezusa Chrystusa. Tajemnica to znaczy nie zdaje sobie sprawy. Ta niewierność jest dla ogółu duchownych tajemnicą. Nie są świadomi, że tutaj myśmy historycznie poszli w fałszywym kierunku. I to jest kolejna aluzja do Rzymu starożytnego i też Rzymu jako stolicy chrześcijaństwa. Siedem głów to jest siedem gór. Rzym podobno jest rozłożony na siedmiu wzgórzach. Siedem głów. Gdyby Rzym chrześcijański żył siedmioma darami Ducha Świętego, pięćdziesiątnicą, to byłyby te wielkie góry, które sięgają nieba, to byliby królowie stolicy chrześcijaństwa. A siedmiu jest królów, pięciu upadło, jeden istnieje, jeszcze inny nie przyszedł. Tutaj niepotrzebnie biedzą się niektórzy bibliści nad tym, żeby znaleźć wśród cesarzy rzymskich odpowiedników. Otóż tu chodzi o dary Ducha Świętego, które powinny były królować. Powinny były królować. Zanikły, pięć darów Ducha Świętego zupełnie zanikła w Kościele. Świadomość tych darów. Jeden istnieje, to jest dar pobożności. Jako tako funkcjonuje. Jeden istnieje. Inny jeszcze nie przyszedł. Tu chodzi o dar męstwa. Jeszcze nie przyszedł, a będzie bardzo potrzebny. A kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósma. Co to znaczy? Otóż, gdyby były dary Ducha Świętego, gdyby Kościół żył darami Ducha Świętego, automatycznie realizowałby Królestwo Boże, o którym Jezus mówi w ośmiu błogosławieństwach. Błogosławieni ubodzy, błogosławieni świadomi grzechu, błogosławieni niego. Realizowałby Kościół Królestwo Boże w duchu ośmiu błogosławieństw. O to chodzi. To dalej czytajmy.
A dziesięciu rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni bestii. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo panem jest panów i królem królów, a także ci, co z nim są, powołani, wybrani i wierni. I rzeczy do mnie. Wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. A dziesięć rogów, które widziałeś, i bestia, ci nienawidzić będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem. Bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł. I to jeden zamysł wykonali. I dali bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. A niewiasta, którą widziałeś, jest to wielkie miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.
A 10 rogów, które widziałeś, to 10 jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli. Tu chodzi o dekalog, rogi mocy, 10 rogów mocy, które jeszcze nie objęły władzy w Kościele, w rodzinie ludzkiej. I ponieważ nie działa w nich dekalog przymierza, w związku z tym będą walczyć z barankiem. Dalej jest powiedziane, że nienawidzieć będą narody nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona naga. Otóż tu chodzi o to, że w historii Kościoła Kościół sobą już reprezentował takie pozory zbawienia świata, że wybuchały rewolucje w różnych krajach, francuska, później październikowa. I Kościół jako nierządnica na to zasłużył. I Bóg chciał tych rewolucji, to jest powiedziane. Chciał tej nienawiści. Chciał tego zniszczenia. Bo te rewolucje ostatecznie niszczyły iluzję, a nie prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. I że teraz tym samym instrumentem się posłuży. Prześladowaniami skutek tego, że Kościół w swojej hierarchii, w swojej elicie może wyzwalać nie tylko niechęć. Ludzie coraz bardziej nie będą chodzić do kościoła, świątynie będą pustoszały, ale Bóg może dopuścić do prześladowań, do niszczenia wszystkiego, co jest związane z Kościołem, z Chrystusem, z Bogiem. Że bo Bóg natknął ich serca, by wykonywali Jego zamysł. W związku z tym nie popadajmy w panikę, że tam masoneria, że sataniści. Bóg ich natchnął. Bóg ich natchnął. Mocne słowa. Żeby oczyścić Kościół, coś jeszcze Bóg dopuści. I o tym tutaj też jest mowa. Lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Drugi do Tesaloniczan, rozdział drugi.
W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy Was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w Waszym rozumieniu, ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech Was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo. I nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć. Także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca. Wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust. I w niwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu. aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.
Oczywiście, jak to konkretnie? Chodzi o jakiegoś antypapieża. Ktoś, kto się, że tak powiem, da za wirowanie na samych szczytach Rzymu, który pozwoli na aborcję, na wszystko, na co ludzie mają ochotę. Będzie wielka kompromitacja w Kościele, na samych szczytach. Wielka plama. Ludzie się zniechęcą. Wielkie podziały. Ponieważ to, czego najbardziej według Apokalipsy brakuje hierarchii, tym szczytom, to jest pokory krzyża. Wszystko jest tak dobrze, jest tak cacy, ponieważ jest organizacja, jest sprawność organizacyjna. No i Jezus podda próbie tę sprawność organizacyjną. Przyjdzie prześladowanie od wewnątrz dobrych kapłanów. Miałem w życiu możliwość słyszeć, jak dobrych, gorliwych kapłanów, no powiedzmy w Kanadzie prześladuje się. Jeszcze takich, którzy wszystko rzeczywiście są wierni Chrystusowi i tak dalej. Nawet biskupi ich prześladują. I będzie prześladowanie nie tylko od zewnątrz, ale od wewnątrz. Wszystko będzie ku oczyszczeniu, żebyśmy byli bardzo pokorni, bo jak wiecie, że Duch Chrystusa Zmartwychwstałego przyszedł wtedy, kiedy apostołowie się skompromitowali w 100%, kiedy poczuli się bankrutami, kiedy w nich zaistniała pokora, wtedy Duch Jezusa Chrystusa, Duch też pokory, bezgranicznej pokory, czego sobie i wam życzę. Amen. Czeka nas rozdział 18 o Wielkim Babilonie, ale to już będzie w moim przekonaniu łatwiejsze. A później was wprowadzę w epokę Ducha Świętego w rozdziale 20, a później sąd ostateczny, tak przeskoczymy, zaprowadzę was do Królestwa Niebieskiego, do raju, ponieważ niebo polega na tym, że Trójca Święta, Chrystus, Zmartwychwstały, święci zejdą i to, co Jezusa spotkało w tajemnicy zmartwychwstania, ten Duch przeniknie wszystkich i wszystko. I nie bójcie się, że utracicie tę ziemię. Nie utracicie tę ziemię. Tylko to będzie przegustwione.